studiu witam już teraz moich gości, Małgorzata Cisak i Aleksandra Skowronek, czyli 2/3 Fundacji Skarby. Dzień dobry, witam was.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedziałam 2/3, to od razu tutaj pozdrowienia dla tej pozostałej 1/3. To pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Ania Bolonek. Aniu, pozdrowienia.
Ania teraz urlopuje, ale jak go wróci, to na pewno do nas dołączy.
Wyobrażam sobie to w ten sposób, że jesteście 3 dobrymi znajomymi, które w pewnym momencie swojego życia pomyślały, że chcą pomagać innym i tak to wszystko się narodziło. To tak było z Fundacją Skarby?
Bardzo blisko, chociaż nie dokładnie, tak? Bo my tak naprawdę bardzo dobrze się nie znałyśmy, zanim poznałyśmy fundację. Poznałyśmy się na warsztatach rozwojowych dla kobiet, które trwały właściwie 9 miesięcy. Spotykałyśmy się regularnie i powoli odkrywałyśmy, że mamy dosyć podobne wartości. W pewnym momencie do Gosi trafiła możliwość, ktoś po prostu powiedział o tym, że jest program, który pomaga młodym organizacjom albo który pomaga osobom, które chciałyby się zrzeszyć, właśnie założyć fundację albo stowarzyszenie. No i Gosia do nas zadzwoniła i zapytała, co o tym myślimy. I z Anią ochoczo tego samego wieczoru powiedzieliśmy, tak, tak, wybierz mnie. No i w ten sposób, tak naprawdę trochę na głęboką wodę, nasza znajomość kreowała się równocześnie razem z fundacją.
Czy dobrze będzie, jeśli powiem, że wasza fundacja zajmuje się nastolatkami, ale dziewczynami?
Dokładnie tak. Zajmujemy się nastolatkami, dziewczynami. Tak jak Ola wspomniała, poznałyśmy się na warsztatach dla kobiet i podczas tych warsztatów stwierdziłyśmy, że skoro są takie miejsca dla dorosłych, czemu nie stworzyć takiego miejsca właśnie dla młodych dziewczyn, dla nastolatek? Dużo dziewczyn w tym momencie jest pogubionych, z problemami, więc stwierdziłyśmy, że może to będzie fajny pomysł, zrobić coś takiego dla nich i nie czekać do 30, 40, 50. Tylko zacząć już teraz.
Ale tak zauważyłam, że zwykle jeśli powstaje stowarzyszenie, fundacja, to to, co dzieje się w życiu prywatnym tych, którzy tworzą fundację, przekłada się na działania danej organizacji. Czy to jest tak, że macie doświadczenia w pracy z nastolatkami, czy wracacie gdzieś tam myślami do tego, jak same byłyście nastolatkami? Wyglądacie bardzo młodo, dlatego pytam.
To bardzo miły komplement. W każdym razie było to tak, że kiedy zdecydowałyśmy się, że założymy fundację, szukałyśmy tematu, który będzie najbliższy naszemu sercu. Bo chyba na początku była silna potrzeba działania albo pomocy, ale tak na samym początku jeszcze do końca nie wiedziałyśmy na pewno, jaki to będzie kierunek. I w toku wielu godzin rozmów i takich jakby inspiracji, które przez nas przechodziły, zdecydowałyśmy się na nastolatki, ponieważ w tym każdy z nas ma doświadczenie. Była nastolatką z różną przeszłością i z różnymi doświadczeniami, ale jednocześnie w tamtym okresie bardzo do nas docierały takie sygnały i informacje, że nastolatkom nie jest łatwo. I chciałyśmy zgłębić ten temat. Dotarłyśmy do kilku raportów na tamten moment bardziej aktualnych. Teraz temat jest bardzo ważny i wartki i dużo się mówi o zdrowiu psychicznym nastolatków. Wtedy jeszcze tak dużo o tym się nie rozmawiało, ale my czułyśmy, że ten temat jest istotny i stwierdziłyśmy, że po prostu w to pójdziemy. Nie mamy tego doświadczenia stricte, ale znajdujemy ludzi, którzy nam pomagają się w tym odnaleźć, a my mamy przede wszystkim chyba energię i taką naturalność i po prostu potrzebę i łatwość nawiązania kontaktu.
W ogóle
tak
mam
to działa.
Wrażenie, że to jest takie powolne wypełnianie niszy. Kiedyś w ogóle nie mówiło się o potrzebach dzieci. Dzieci po prostu się wychowywały. Później właśnie pojawił się ten okres pomiędzy dzieciństwem a tym wiekiem dorosłym i kładziemy na to duży nacisk. Myślę, że to bardzo fajnie. Natomiast chyba też chodzi o to, żeby tych nastolatków nie stawiać w samym centrum, żeby nie poczuli też z drugiej strony, że ich potrzeby są najważniejsze, bo nie wiadomo, jakich dorosłych ludzi wtedy wychowamy.
Naszym marzeniem jest troszkę wspierać i może wychować to za duże słowo, ale stworzyć takie warunki, żeby te dziewczyny były szczęśliwymi i spełnionymi kobietami. Oczywiście stawiać granice, tak, młodym ludziom jak najbardziej jest to potrzebne. Oni też mają swoje prawa, tak jak każdy z nas, ale tutaj to, co my chcemy zrobić, to stworzyć takie warunki, żeby te dziewczyny naprawdę były szczęśliwe, żeby uwierzyły w siebie, że życie może być piękne, mimo tego, jakie mają za sobą czasami trudne historie. To, że można gdzieś to zostawić troszkę z tyłu i skupić się na tym, co teraz. Że można coś zacząć, może być inaczej, można się skupić na tym, co pozytywne. Nie na problemach, nie na traumach, tylko na tym, co dobre, na tym, co piękne.
Waszym zdaniem naprawdę jest tak źle? To znaczy młode dziewczyny przeżywają tak dużo, że rośnie to gdzieś właśnie do rozmiarów traumy?
Nawet na podstawie naszych ostatnich warsztatów, które prowadziłyśmy, to był cykl 6 spotkań, które miały na celu pomóc trochę dziewczynom skupić się na budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, asertywności. Zaprosiłyśmy do tego programu tak naprawdę wszystkie dziewczyny, ogłaszając się na Facebooku, nawiązując współpracę z Mediateką Memo. Głównie rodzice zgłaszali do nas swoje nastolatki i okazało się, że większość z tych dziewczyn ma jakieś trudne doświadczenia. I nie mówimy tu o takich, powiedziałabym, ogromnych sytuacjach, albo one nam o tym nie mówiły, ale mówiły na przykład o problemach z grupą rówieśniczą, o tym, że czują się nieśmiałe, o tym, że nie zagadują, nie poznają nowych ludzi. Mówiły o tym, że są wyśmiewane albo jakby odłączane od grupy. Mówiły o tym, że potrzebują akceptacji, ale jej nie dostają, albo czasami ludzie z grona rówieśniczego może nie tyle zmuszają do robienia czegoś, na co nie mają ochoty, ale wpływają, tak? Na zasadzie zrobimy to razem, albo nie będziemy robić wcale, prawda? I one miały mnóstwo takich zagwozdek, czy takich kłopotów, które nam mogłyby się wydawać niewielkie, bo jako dorośli wiemy, okej, ja mam swój system wartości, nie potrzebuję zadawać się z kimś, kto mi, na kim mi nie zależy. Ale one w tym wieku, zresztą chłopcy też akurat tak mają, potrzebują przede wszystkim grupy rówieśniczej. I na tym froncie jest bardzo dużo różnych nieporozumień. Więc tak naprawdę nie jest dobrze. Co więcej, dziewczyny, tak mi się wydaje, mają kłopot czasami z komunikacją na zewnątrz. Chcą poradzić sobie z różnymi problemami same. Nie mówią o tym otwarcie. To nawet widać po tym, że to rodzice je zgłaszali. Dla nas zawsze było ważne, żeby rodzice upewnili się, że córka chce wziąć udział w tych warsztatach, że to nie jest zgłoszenie mojej córki. Ale to też znaczące jest, że nie nastolatki do nas wracają i mówią, chciałabym coś ze sobą zrobić. Tak, one chcą swoje problemy rozwiązać same. I tak jak Gosia mówiła, my nie działamy na traumach albo na bardzo poważnych problemach, nie pracujemy bezpośrednio na przykład z uzależnieniami czy z zagrożeniem życia. My staramy się zająć się tym, co dobre, zaopiekować pozytywne aspekty, dbamy, pracujemy na ich naturalnych zasobach. I chyba
takie problemy codzienności.
Tak, dokładnie. I chyba to całkiem zadziałało, bo dziewczyny na koniec całego cyklu powiedziały, że brały udział w różnych terapiach, ale to spotkanie dało im na przykład nową jakość, albo cieszą się, że tu przyszły, bo tu jest grupa, gdzie nikt mnie nawet nie denerwował. To są tego typu określenia, więc myślę, że każda z tych dziewczyn sama by powiedziała, czy to jest naprawdę bardzo wielki problem, czy malutki kłopot. My je wszystkie traktujemy jako po prostu ważne do zaadresowania.
To teraz tak, jeżeli byście miały cofnąć się do momentu, kiedy same byłyście nastolatkami, to są te same problemy, które były wtedy, grupa rówieśnicza i tak dalej. Czy przybyło tego chociażby przez nadmierną aktywność w tej drugiej przestrzeni internetowej? Działa to troszeczkę inaczej?
Ja myślę, że problemy są podobne, ale teraz nastolatki mają o tyle trudniej, że jest internet. Internet niestety nie zapomina, tak? To, co jest wrzucone do internetu, to zostaje. Chodzi mi tutaj głównie o jakieś zdjęcia, tak? Czy w ogóle jakieś filmiki. Bardzo
trzeba
łatwo
się odnaleźć w dwóch przestrzeniach jednocześnie,
tak,
właściwie.
Tak, tak. Często jest tak, że w domu dziewczyny są kimś innym i na zewnątrz są zupełnie kimś innym, prawda? Myślę, że my nie miałyśmy chyba takiego ryzyka, że wiadomo, jak każda młoda osoba, możemy popełnić jakiś błąd, no ale to nie zostanie wykorzystane przeciwko nam. Nie będzie z tego zdjęć, nie będzie z tego filmików do ośmieszenia. Myślę, że teraz młodzież ma dużo trudniej.
Czyli właściwie o taką schizofrenię troszeczkę się sami prosimy, bo chodzi o kreowanie jakiegoś obrazu siebie, który widzą inni i właściwie nie można w tym wszystkim być sobą. Dziewczyny to zgłaszają?
Tak. Dziewczyny mówią o tym, że ciężko jest być sobą. Podawały bardzo fajne przykłady swoich zainteresowań, swoich hobby, tego, co chciałyby robić, ale z różnych przyczyn, właśnie na przykład presji otoczenia, tego nie robią, nie pokazują. Na przykład wydawałoby się, że nastolatki bardzo lubią być w mediach, ale na przykład nie lubią, kiedy robi im się zdjęcia. Wolą robić na przykład je same. Myślę, że może wynikać to z tego, że wolą złapać lepszy kąt tego, jak wyglądają, tego, że same są w stanie sobie się wtedy podobać I to jest przykład bardzo wielu dziewczyn, z którymi miałyśmy tak naprawdę okazję popracować. Ja sobie myślę, to jest jakby moja prywatna opinia, że często też te dzieci, które innych wyśmiewają, prawda, hejtują, to jest teraz takie łatwe w internecie, dla nich to też jest pewnie przykrywka ich własnych uczuć, bo wszystkie nastolatki prawdopodobnie przeżywają podobne rozterki. I myślę, że one nie są złe, tylko po prostu też coś innego maskują. A my starałyśmy się z dziewczynami dojść do tego, żeby właśnie dowiedzieć się, kim ja jestem naprawdę. Jak będę rozumiała, jakie są moje wartości, jak ja naprawdę wyglądam, dlaczego wyglądam tak, jak wyglądam i zaakceptuję to wszystko, to będzie mi łatwiej znieść to, co się dzieje wokół. To, jak ktoś komentuje, to, jak ktoś mnie ocenia, bo najważniejsze będzie to, jak ja się czuję sama ze sobą.
Całe to wycofanie w wieku nastoletnim też wynika z takiej nieświadomości tego, co samemu się o sobie myśli?
Na pewno tak. Na pewno tak. I ten cykl, który jest za nami, to był cykl 6 spotkań. Pomagałyśmy dziewczynom poodkrywać to, tak? Jakie są ich mocne strony, jakie mają wartości, że nie warto się porównywać. Nagle okazało się, że dziewczyny mają podobne problemy. Okazało się, że nawet fajnie jest być innym, że mam inne zainteresowania, inne pasje, bo może to być ciekawe.
Z nastolatkami jest tak, że to już nie są dzieci, ale jeszcze nie są dorośli. Często pewne rzeczy idą nierówno, że tak powiem, i jeszcze czasami zachowujemy się jak dzieci, a już wyglądamy trochę jak dorośli. Albo na przykład na odwrót czujemy się już trochę bardziej jakby doświadczeni, ale nasze ciało jeszcze nie nadążyło. I myślę, że u nich jest duży kłopot z tym, że scenariusze, które znali jako dzieci, już nie działają, ale jeszcze nie mają wypracowanych scenariuszy dorosłości. Więc są na etapie, gdzie wszystkiego muszą próbować. I tak jak właśnie pani mówi, nie mają jeszcze gotowych zestawów odpowiedzi, nie wiedzą, co dla nich będzie dobre i co jest złe. Nie wiedzą jeszcze, co lubią, czy nie lubią. Więc muszą próbować, muszą popełniać błędy po to, żeby wypracować ten jakby siebie, swój charakter i to, co będzie dla nich najlepsze. I my staramy się jakby pomóc im podejmować dobre wybory, albo przynajmniej takie świadome, tak? Te, które rzeczywiście byłyby dla nich dobre.
Który moment bycia nastolatką waszym zdaniem jest najgorszy? Sam początek, kiedy wkracza się w ten okres dojrzewania, nie wiem, ma się 11, 12 lat, coś się zaczyna zmieniać? Czy może sama końcówka, kiedy już dorosłość wielkimi krokami się zbliża?
A pyta pani o nasze doświadczenia, czy z obserwacji?
To najpierw o wasze, a potem o obserwacje.
Ja myślę, że to jest sprawa bardzo indywidualna. Każda nastolatka i każda z nas, myślę, przechodzi przez to inaczej. Ja bardzo długo nie mogłam się doczekać, kiedy będę miała dowód osobisty i już będę mogła wchodzić wszędzie tam, gdzie do tej pory nie mogłam. Ale myślę, że to bardziej była taka po prostu moja ciekawość, tak? Bo jak już dostałam faktycznie ten dowód osobisty, no to nie było takiego szaleństwa, żebym była faktycznie...
Nic się nie zmieniło.
Tak. Oprócz tego, że już wiadomo, odpowiedzialność wtedy. Więc myślę, że to bardzo indywidualnie. Są dzieciaki, które bardzo się śpieszą do tej dorosłości, bardzo chcą być dorosłe, a są też takie dzieciaki, które no chyba wolą być trochę dłużej dzieckiem, pobyć jeszcze w tym domu, więc trudno powiedzieć.
Ja chyba miałam wyjątkowy komfort, że od samego początku mojego wieku nastoletniego, właściwie do lat powiedzmy 20, należałam do drużyny harcerskiej. Co za tym idzie, ja miałam super zaplecze, bo miałam przy sobie przyjaciół, miałam przy sobie systemy, miałam przy sobie jakby fajny warsztat moralny, więc mnie było, wydaje mi się, łatwo. I jakby przeszłam przez cały okres, właściwie chyba bez buntu, po prostu w towarzystwie. Więc jakby sama nie mam takich trudnych nastoletnich doświadczeń, ale zdecydowanie zgadzam się z Gosią, że na pewno jest to kwestia indywidualna. I w zależności od uwarunkowań, jakie mamy wsparcie od rodziców czy opiekunów, na jaką grupę trafimy, właśnie czy mamy zainteresowania czy nie, czy mamy silniejszy charakter, czy troszkę słabszy, pewnie różne okresy będą inaczej na nas wpływały.
Często, kiedy mówi się o różnych pokoleniach, najczęściej wchodzących na rynek pracy, ale to można o wiele szerzej potraktować to wszystko, to używa się też takiego określenia pokolenie płatków śniegu. I zastanawiam się, czy właśnie te dzisiejsze nastolatki to będą takim pokoleniem, które bardzo łatwo jest skrzywdzić przez te doświadczenia, które mają, ale też przez to, co świat im oferuje. Czy to rzeczywiście jest tak, że ci przyszli dorośli będą bardzo słabi psychicznie, jak myślicie?
Ja Od zawsze jestem i byłam taką optymistką, więc ja bardzo wierzę w to, że jednak te młode osoby będą silniejsze, tak? Że poznają właśnie te swoje wartości. Dużo bardzo młodych osób teraz pomaga, dużo młodych osób udziela się przy wolontariacie. Więc ja bardzo wierzę w to, że jednak te młode osoby będą silne. Silne takie psychicznie, będą znały siebie, albo po prostu chciałabym w to wierzyć.
Pani Olu?
A ja myślę, że każde pokolenie jest chyba dobre na miarę swoich czasów i myślę, że każdy będzie miał może inne zadanie do spełnienia. Nam się może wydaje, że nasze starsze pokolenie jest silniejsze, ale czy oby na pewno? Możliwym jest, że każdy z nas też walczy ze swoim kłopotem, ze swoją traumą, ze swoim złym wspomnieniem i to, że na przykład często coś maskujemy, wcale nie oznacza, że my się z tym nie barujemy. Jeżeli obecni nastolatkowie na przykład mówią głośno o tym, co ich boli, co im dokucza, z czym nie mogą sobie poradzić, może to wcale nie jest takie złe, jeżeli już od samego początku pewne rzeczy zaadresują, bo dzięki temu właśnie będą silniejsi, tak? Tylko w innym momencie. Więc ja wierzę w to też, że przed nimi jakby stoją inne wyzwania niż przed nami, że każde pokolenie musi zrobić swoje po prostu w inny sposób.
Pracujecie na co dzień z nastolatkami. Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób zyskujecie ich zaufanie, jak należy do nich mówić, jakim językiem operować, czy to jest tak, że musicie być na bieżąco ze wszystkimi nowymi słowami, które się pojawiają i musicie wiedzieć, co to jest essa i tak dalej. Czy to tak działa?
Nie, chyba nie, bo tak naprawdę my sobie postanowiłyśmy jedną podstawową rzecz. Jesteśmy sobą. Nie będziemy przed dziewczynami nikogo udawać. Nie będziemy ani jak pani ze szkoły, nie będziemy jak fajna kumpelka, nie będziemy ciocią. Jesteśmy po prostu sobą. Miałyśmy informacje od rodziców, że na przykład córka jest mocno wymagająca i nie zawsze ktoś, kto jest super taki uprzejmy, znaczy taki na luzie, taki kumpelski na przykład, że będzie świetnie działało. Więc postanowiłyśmy, okej, nie będziemy słuchały nikogo i niczego. Idziemy po prostu po swoje, idziemy po swojemu. No i chyba trafiło. Na przykład zachęcałyśmy dziewczyny, że się mają ochotę mówić do nas po imieniu. Okej. Ale one pytały, czy jak będą mówiły proszę pani, bo tak nam jest wygodniej, czy jest dobrze. W porządku. Mów do mnie tak jak ci będzie lepiej, tak? Myślę, że nie rzucałyśmy żadnym specyficznym językiem, teraz takim właściwym dla nastolatek, ale jednocześnie zdarzało się, że jak dziewczyny coś mówiły, to pytałyśmy, a co to znaczy? Albo nie jesteśmy na czasie na przykład ze wszystkimi funkcjami internetowymi, rolki, TikTok. Myślę, że dziewczyny z takim uśmiechem, ale też z taką właśnie dobrodusznością bym... No chodź, ja ci pokażę.
Bo czasami niektóre problemy po prostu też wiążą się z tymi wszystkimi nowinkami, więc to nadążanie za technologią to też oznacza, że jesteście żywo zainteresowane tymi problemami, prawda? Bo ktoś coś pokazał gdzieś, no i nagle trzeba wiedzieć, co to jest za miejsce.
Ale ja myślę też, że nastolatki chętnie wchodzą w tą rolę, kiedy muszą ci coś wytłumaczyć. Kiedy to one mogą ci pokazać, że coś potrafią bardziej, lepiej i mogą poprowadzić. I myślę, że my też chętnie wchodzimy w taką rolę, bo jesteśmy po prostu tym zainteresowane.
Naturalność.
Dokładnie,
przede wszystkim.
Dokładnie właśnie. To wyjęła mi pani z ust. Naturalność.
Bo
nie udajemy.
Szybko wychodzi.
Tak, tak. A szczególnie myślę przy młodych osobach, one to zaraz wyczuwają, więc jesteśmy naturalne. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie umiemy, to po prostu o tym mówimy. Czasami jest to w formie żartu, ale tak jak Ola powiedziała, dziewczyny bardzo chętne są do tego, żeby pomóc. Więc tutaj nie udajemy nikogo. Jesteśmy właśnie naturalne, jesteśmy sobą i myślę, że to jest klucz. To jest klucz do ich serc, do nich.
To teraz, czy myślicie, że fakt, że nastolatki nie dogadują się najczęściej z rodzicami, wynika z tego, że rodzice próbują za bardzo wchodzić w swoją rolę rodzica i nie są też naturalni?
Myślę, że tak. Często rodzice właśnie wchodzą w taką rolę. Ja tutaj jestem starszy, ja więcej wiem, więcej doświadczyłem, więc teraz po prostu mnie słuchaj. Często też jest tak, że nie ma czasu na tą rozmowę albo rodzice nawet nie potrafią rozmawiać, tak, z młodymi ludźmi. I wydaje mi się, że też częstym takim problemem jest taka chęć ochrony tych dzieci, tak, że teraz jest taki niebezpieczny świat, tyle złego się dzieje, że ja cię tutaj ochronię, to będzie taka różowa bańka, na wszystko uważaj. No i to jest taka troszkę pułapka, bo w tym momencie młode osoby nie mogą się rozwijać, tak? Boją się.
Do tego jeszcze dochodzi, zrobię to za ciebie.
Tak, zrobię to za ciebie, tak. Ja już będzie szybciej, będzie lepiej. Więc tutaj też popełniamy błąd. Oczywiście chcemy dobrze, ale to nie jest do końca dobrze. Młodzi ludzie muszą popełniać błędy, tak jak też już Ola wspomniała.
To co teraz dla takiego rodzica zostaje? Co byście poradziły rodzicom, którzy być może zdają sobie sprawę, albo właśnie im uświadomiłyśmy, że nie potrafią rozmawiać z nastolatkami? To jak to robić?
Myślę, że kluczem jest cierpliwość. Myślę, że kluczem jest słuchanie. To jest tylko i aż słuchanie, bo widzę, że mamy taką tendencję, że jeżeli dziecko nam coś opowiada, chcielibyśmy od razu podać rozwiązanie. Albo zdarza nam się skomentować. Widzisz, mówiłam ci, że tak może się wydarzyć. Gdybyś zrobiła tak, jak cię poprosiłam. A tu chodzi tylko o to, żeby dać dziecku, właśnie tak, tylko i aż o to, żeby po prostu być i posłuchać. Jeżeli zadajemy pytanie, to wysłuchajmy do końca tej odpowiedzi, pokiwajmy, potaknijmy. Czasami wystarczy się zatrzymać i dziecko powie nam jeszcze więcej. Myślę, że to jest dobry jakby początek, żeby nie oceniać. Oczywiście wiem, że to nie będzie łatwe. Tak po prostu pozwolić temu płynąć, ale myślę, że na początek warto spróbować.
Wspominałyście o tym, że to rodzice się do was zgłaszają troszeczkę w imieniu nastolatek, ale to znaczy, że rodzice są świadomi tego, że jakieś problemy mogą następować, występować, tak? Mogą się pojawiać w ich życiu. To już taki pierwszy plus na start, że rodzice są żywo zainteresowani tymi problemami. Jak waszym zdaniem to powinno zadziałać w takim idealnym domu? Rodzic reaguje, wysyła dziecko gdzieś, czy dziecko najpierw zgłasza to, że jest problem? Jaki ten mechanizm powinno się wypracować?
Przede wszystkim rozmowa. Taka szczera, szczera rozmowa i wspólne szukanie rozwiązania, nie dawanie gotowców, wysłuchanie właśnie tego dziecka, takiej nastolatki i wspólne poszukanie pomocy, uświadomienie też młodym ludziom, że proszenie o pomoc to nie jest żaden wstyd. Dla mnie jest to taki rodzaj nawet odwagi, poproszenie o pomoc, bo bardzo często też my jako dorośli nie potrafimy prosić o pomoc, tylko chcemy sobie poradzić sami. Więc myślę, że właśnie taka rozmowa, wspólne szukanie pomocy, ale też nawet jak już nas znajdą, to żeby ta nastolatka troszkę o nas poczytała, żeby popatrzyła, co już się zadziało, tak? Jakie były wydarzenia, kim jesteśmy, co robimy. Żeby ona też sama sobie zdecydowała, żeby to nie było nakazane przez rodzica, tylko takie uzgodnione może razem.
Ważna też jest rzecz, że to nie zawsze musi być poszukiwanie pomocy, bo to wcale nie znaczy, że coś już się dzieje źle i jakby zgłoszenie się do nas jest reakcją naprawczą. Czasami to jest właśnie ciekawość albo zbudowanie mocniejszego charakteru, bo to głównie mamy, ale ojcowie też do nas się zgłaszali, to też jesteśmy z tego super dumni i to też jest duży plus, tak jak pani mówi, ale rodzice przychodzą i mówią, moja córka ma już bardzo silny charakter, ja bym chciała, żeby ona umiała popracować w grupie. Byłaby chętna. Albo rodzice przychodzą i mówią, że jest smutna, albo nie ma grupy rówieśniczej i potrzebuje kogoś nowego poznać. Więc motywacje są bardzo różne.
Potrzebuje kogoś nowego poznać. Przy tym bym się zatrzymała, dlatego że chyba rzeczywiście jest tak, że i dziecko, i nastolatek potrzebuje kogoś w swoim wieku i nie zawsze nawet to musi być jakaś wielka grupa, ale chyba po prostu potrzebujemy przyjaciela. To tak działa?
Zdecydowanie tak działa. Pojawiały się u nas dziewczyny, które przychodziły już jako przyjaciółki. Pojawiały się u nas dziewczyny, które zupełnie się nie znały, ale po warsztatach można byłoby domniemać, że przynajmniej zawiązała się nić koleżeństwa. Więc myślę, że jest to taka nasza naturalna potrzeba. Co więcej, nie zawsze pewnie w klasie na osiedlu może trafią się takie dziewczyny, z którymi jest nam bardzo po drodze. I to był właśnie nasz pomysł też na to, żeby stworzyć niewielką grupę, bo to jest grupa około 10-12 nastolatek, które spędzają ze sobą trochę więcej czasu i mają szansę zobaczyć, może będzie tu ktoś, kto myśli jak ja, podobnie czuje jak ja, będę się czuła fajnie, bezpiecznie, może zostaniemy ze sobą chwilkę na dłużej.
A swoją drogą to musi być bardzo trudne, jeżeli taka dziewczyna w swojej klasie, czyli w miejscu, gdzie spędza większość czasu, przynajmniej w czasie roku szkolnego, nie znajduje nikogo, żadnej takiej bratniej duszy, to już zakrawa o jakieś takie wyobcowanie chyba.
Na pewno tak. Jest to przykre, dlatego jeżeli dziewczyny mogą być w takim miejscu, jak właśnie takie warsztaty, które im zaoferowałyśmy, to jest to taki świetny początek do tego, żeby tą znajomość nawiązać. Zdarza się faktycznie tak, że dziewczyny są po prostu samotne. Jeszcze teraz w dobie internetu, kiedy na Facebooku młodzi ludzie potrafią mieć tysiące znajomych, a tak naprawdę w życiu naprawdę nawet nie mają jednego przyjaciela. Więc to jest takie smutne i przykre, że łatwiej jest coś napisać, łatwiej wysłać wiadomość, jak spotkać się z drugim człowiekiem, spojrzeć w oczy, poczuć te emocje. To jest dużo trudniejsze jak przez ekran. Więc to, co my tutaj tworzymy, takie grupy, myślę, że przy tym też pozostaniemy, to jest właśnie też taka próba zbudowania takiego miejsca dla dziewczyn, w którym właśnie one mogą się poczuć bezpiecznie i mogą może właśnie zawiązać przyjaźnie.
A macie takie wrażenie, że jej przyjaźnie zrobiły się trochę trudniejsze w tych dzisiejszych czasach? No bo łatwiej wszystko zostawić, bo z dnia na dzień świat się zmienia, więc właściwie no to wczoraj byłaś moją przyjaciółką, a dzisiaj już mam inną przyjaciółkę.
Chyba tak jest. Myślę, że jest bardzo wiele czynników, które wpływa na to, jak teraz w ogóle wyglądają relacje. Ten wspomniany przez Gosię internet. Nawet sam fakt, że piszemy z kimś, nie wiem, przez WhatsApp czy przez Messenger, w pewnym momencie to urywasz. Może być mnóstwo przyczyn. Nie wiem, mama przyszła z pracy, rozładował ci się telefon, cokolwiek ci się wydarzyło, ale urywasz zdanie w połowie, osoba po drugiej stronie może czuć się zraniona, bo nigdy nie wiesz, w jakim momencie jakby ten wątek się urwał, a nastolatki też są bardzo skupione na sobie. To jest taki moment, kiedy są bardzo egocentryczne i zawsze myślą, że to ja coś źle zrobiłem, to mnie się coś wydarzyło i dlatego na przykład coś nam się ucięło. Więc myślę, że mogą być różne sytuacje i jest ich pewnie coraz więcej, które mogą wpłynąć na to, że te relacje są krótsze, tak? Hejt, czasami nie wiadomo kto i co pisze. W klasie jakieś namawianie się na siebie, przeciwko sobie, wyśmiewanie. Tego jest sporo, więc myślę, że w takich warunkach ciężko jest utrzymać przyjaźń.
A tutaj jeszcze nawiązując do takiego mojego optymizmu właśnie, często jest też tak, że właśnie nastolatki nie zdają sobie sprawy z tego, że możliwe, że one nie są w tej grupie, w której powinny być. One na siłę są w tej grupie, bo nie mają innej, ale okazuje się, że za rogiem może być ktoś, kto ma dokładnie te same zainteresowania, te same pasje, i może się okazać, że jest tam świetna grupa. Tylko wystarczy troszkę tej odwagi i spróbowania. Tak jak my. My żeśmy się nie znały wcześniej i to była właśnie taka nasza odwaga, żeby przyjść, poznać się i nagle się okazało, że patrzymy w tym samym kierunku. Podobnie myślimy. Oczywiście jesteśmy bardzo różne. To też już wychodzi. Ale nagle się okazało, że możemy coś stworzyć pięknego. Mamy dużo swoich różnych znajomych i to nie były znajomości takie, żeby z tymi osobami stworzyć fundację. Nagle okazało się, że trzy obce sobie kobiety mogą coś naprawdę fajnego i wartościowego stworzyć.
I teraz tak, działacie warsztatowo, organizujecie grupy dla nastolatek, ale domyślam się, że to jest tylko część waszej działalności. Teraz na przykład widziałam, że internetowo będziecie opowiadać o ważnych rzeczach, o takich skarbach też trochę.
Zgadza się. To akurat fajnie, że pani to zauważyła, bo to jest jakby nowo rozpoczęta współpraca ze studentką Uniwersytetu Łódzkiego w ramach takiego stażowego programu Students Power. Udało nam się pozyskać stażystkę, fantastyczną dziewczynę, Weronikę. I Weronika będzie próbowała swoich sił właśnie copywritersko, ale jednocześnie chciałybyśmy wrzucać trochę takich merytorycznych treści, bo oprócz warsztatów, oprócz spotkań, chciałybyśmy też zadziałać leciutko na tym polu. Zatem tak, Weronika zaczęła wrzucać informacje, bo jak ktoś skroluje swoją ścianę i zobaczy informacje emocje, dobra relacja albo poczucie własnej wartości, to może to go w jakiś sposób zatrzyma, tak? Przeczyta jeden artykuł, drugi artykuł, może skłoni go to, żeby pochylić się nad sobą albo właśnie zobaczyć to w kontekście swojej nastolatki.
Bo zatrzymujemy się zwykle nad takimi treściami, które gdzieś tam dopasowujemy dla siebie i nastolatki, rozumiem, też to tak robią, że tego TikToka to tam przesuwają, aż łup, coś, co mnie dotyka.
Mamy nadzieję.
Mm-hmm. Tak, nawet ostatnio rozmawiałyśmy o tym, kto czym się interesuje i co ogląda w internecie. Okazało się, że no tutaj moje zainteresowania już nie bardzo pasują do tych nastoletnich.
A przepraszam, jakie to są?
To są różne rozwojowe książki.
Książki też wyszło z mody.
Dobra. I właśnie, książki takie na faktach. No jestem trochę takim molem książkowym, to fakt. Na szczęście nastolatki się dogadały, okazało się, że mają podobne zainteresowania, podobne rzeczy oglądają, więc no tutaj tą część oddajemy im.
I tutaj znowu taki punkt, w którym wydaje mi się, że kiedyś było łatwiej, bo kilka kanałów w telewizji i gdzieś tam mniej więcej te propozycje mogły się pokrywać, no bo każdy w tej samej porze mniej więcej na to samo mógł zerkać, a te portale streamingowe wszystko zniszczyły.
To prawda. Zresztą my, mając świadomość tego, jak wiele jest teraz kanałów dotarcia mediów społecznościowych, a jednocześnie nie będąc aktywnymi prywatnie na tych kanałach, zdajemy sobie sprawę, że mamy pewną barierę do pokonania. Jeżeli my chcemy dotrzeć do nastolatek, jeżeli chcemy dotrzeć w większym zasięgu do rodziców, to jednak musimy spróbować swoich sił. Na tą chwilę my same mamy właśnie naszą stronę na Facebooku, mamy stronę internetową, ale do Instagrama zaprosiłyśmy do współpracy właśnie nastolatki. Ponieważ wiemy, że my na co dzień z tego nie korzystamy, nie mamy tej płynności, że tak powiem, w przygotowywaniu treści, dziewczyny zaoferowały,
że... Potrafią to lepiej.
Tak, i zaoferowały, że spróbują jakby ten temat przygotować właśnie w takim duchu skarbów, ale dla nastolatek. Ma pani zdecydowanie rację, że bardzo łatwo jest wpaść na przykład w sidła Netflixa. Łatwo jest wpaść w sidła, nie wiem, swoich ulubionych filmów. Nam nie jest łatwo się pewnie przebić, ale powolutku, organicznie się staramy. Mhm.
Powiedziała pani o takim duchu skarbów. To na czym polega ten duch Fundacji Skarby?
Przede wszystkim to jest ten ukryty potencjał. Nie tylko w nastolatkach. Ja myślę, że w ogóle w ludziach. To, co w nich dobre, to, co wartościowe, wrażliwość, empatia, właśnie chęć pomagania, to wszystko to są takie skarby, wrażliwość, które często są bardzo ukryte, bo przecież musimy być silni, musimy być twardzi, przecież to życie takie jest twarde, więc musimy się dostosować. Ostatnio jedna z nastolatek też powiedziała coś takiego, że no wrażliwość to można chyba traktować trochę jako taką słabość i to też przejawiało się w ankietach. Tworzymy takie ankiety anonimowe po warsztatach. Miałyśmy też styczność z jedną ze szkół podstawowych i wpisywały się w taką ankietę dziewczyny z siódmych i ósmych klas. I właśnie dla nich wrażliwość, naturalność to trochę taka słabość. Mhm. To one jednak często zakładają takie maski.
Duch skarbów to też przygoda, bo oprócz właśnie naturalności i poszukiwania tego, co ukryte, to staramy się to ubrać w taki pozytywny przekaz. Dziewczyny poszukują, dziewczyny odkrywają, dziewczyny korzystają z mapy, zaskakujemy je w jakiś sposób, bo chciałybyśmy, żeby nie odbywało się to właśnie trudnej atmosferze, albo właśnie w atmosferze rozwiązywania problemu, tylko raczej w atmosferze poszukiwania i odkrywania.
Poszukiwacze skarbów, poszukiwaczki skarbów tak. Właściwie należałoby powiedzieć. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Odsyłamy oczywiście naszych słuchaczy do internetu, no bo tam jest teraz wszystko, czyli strona internetowa fundacjaskarby.pl, media społecznościowe, czyli Facebook prowadzony przez dziewczyny, razem z nowym cyklem prowadzonym przez stażystkę, Weronikę też pozdrawiamy, i Instagram prowadzony przez nastolatki, więc tutaj możecie się kierować. Fundacja nazywa się Skarby. A opowiadały o niej Małgorzata Cisak i Aleksandra Skowronek. Dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.